Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszamy.
Polska proponuje nowe rozwiązania, między innymi opłatę od wielkich korporacji za sprzedaż na jednolitym rynku, a także podatek od transakcji finansowych. Premier Mateusz Morawiecki na konferencji zrelacjonował wideo posiedzenie Rady Europejskiej.
Unijni przywódcy rozmawiali o wieloletnim budżecie Unii oraz Funduszu Odbudowy po koronakryzysie. Łącznie dla całej Europy opiewa on dziś na 750 miliardów euro.
Większość tej kwoty to dotacja, a mniejszość to pożyczki długoterminowe na oprocentowanie bliskim 0%, mówił szef rządu Rzeczpospolitej.
Polska może otrzymać z Unii w najbliższych latach około 160 miliardów euro, czyli 700 miliardów złotych. Do naszego kraju trafi więcej środków, między innymi na rolnictwo oraz tak zwany Sprawiedliwy Fundusz Transformacji.
Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że nasz kraj przedstawił propozycję wpływów unijnej kasy. Grupa Wyszehradzka jest zgodna w sprawie Funduszu Odbudowy. Polskie propozycje popiera też Rumunia i inne kraje.
Proponujemy nowe, ciekawe rozwiązania. Proponujemy rozwiązania oparte o nowe zasoby własne, ale progresywne z punktu widzenia Europy Środkowej. To znaczy na przykład o opłatę od wielkich korporacji międzynarodowych za użytkowanie zasad jednolitego rynku, czyli za to, że mogą sprzedawać swoje produkty i usługi konsumentom na jednolitym rynku. Ale także na przykład podatek od transakcji finansowych, gdzie wiadomo, że to rynki zachodnie są dużo wyżej rozwinięte finansowo. W związku z tym powinny płacić więcej do budżetu Unii Europejskiej. Dzisiaj Unia potrzebuje silnej i szybkiej reakcji. Nie możemy tracić czasu na długotrwałe negocjacje i dlatego proponujemy pewne kompromisy.
Przewodnicząca Komisji Europejskiej pozytywnie oceniła rozmowy w sprawie budżetu i mechanizmu odbudowy. Wielu przywódców mówiło na szczycie, że potrzebne jest porozumienie przed wakacjami. W połowie lipca ma się odbyć szczyt z fizyczną obecnością przywódców w Brukseli.
Prezydent Andrzej Duda powiedział, że Polska nie jest już rosyjską strefą wpływów. To się zmieniło na przestrzeni ostatnich 5 lat.
Starający się o reelekcję prezydent spotkał się z mieszkańcami Jędrzejowa. W wystąpieniu przypomniał, że mija 5. rocznica, gdy jako prezydent elekt w rozmowie z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem wyraził oczekiwanie, że w Polsce powstaną bazy sojuszu.
Andrzej Duda podkreślił, że pracował na to do szczytu sojuszu w Warszawie praktycznie każdego dnia. W tym celu odwiedził wszystkich przywódców państw NATO.
I to się udało, dodał prezydent i zauważył, że obecnie bezpieczeństwo Polski jest nieporównywalnie większe niż 5 lat temu.
Ja pamiętam słowa prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który powiedział do nas kiedyś, wiecie, kiedy tutaj będzie u nas armia amerykańska i kiedy u nas będzie amerykańska infrastruktura, to jest nam potrzebne przede wszystkim po to, żeby cały świat widział i mógł być pewien, że to już nie jest rosyjska strefa wpływów. I nie jest to już, proszę państwa, rosyjska strefa wpływów. W ciągu ostatnich 5 lat to się zmieniło. Dzisiaj naprawdę uniezależniamy się od Rosji. Niedługo to uniezależnienie będzie całkowite. Wtedy, kiedy zrealizujemy Baltic Pipe i będziemy mieli wolność w wyborze, od kogo będziemy kupowali gaz, czy od Rosji, czy od innych dostawców.
Prezydent wskazał, że na uniezależnienie się od Rosji wpłynie też przekop Mierzei Wiślanej. Zapewnił, że chce dalej kontynuować tę politykę i pogłębiać relacje polsko-amerykańskie.
Sztab ubiegającego się o reelekcję Andrzeja Dudy zaprezentował hasło wyborcze i wystosował pozew wobec Rafała Trzaskowskiego.
Andrzej Duda, prezydent polskich spraw. Te słowa będą towarzyszyły przedwyborczej kampanii kandydata Zjednoczonej Prawicy na urząd prezydenta.
Europoseł Adam Bielan, rzecznik sztabu prezydenta, prezentując hasło, wskazał, że Andrzej Duda udowodnił, że zawsze jest blisko ludzi, jest blisko spraw, którymi żyją Polacy.
Jest pierwszym prezydentem, który jako kandydat i jako prezydent odwiedził wszystkie 380 powiatów w Polsce. Cały czas rozmawiał z Polakami w ciągu całych 5 lat, nie tylko w trakcie obecnej kampanii prezydenckiej. Stąd hasło, które w tej chwili proszę o odsłonięcie, jest oczywiste. Andrzej Duda, prezydent polskich spraw.
Sztab wyborczy Andrzeja Dudy złożył też pozew w trybie wyborczym przeciwko Rafałowi Trzaskowskiemu.
Pełnomocnik wyborczy sztabu prezydenta Krzysztof Sobolewski oświadczył, że komitet domaga się sprostowania kłamstwa, które kandydat Koalicji Obywatelskiej miał wypowiedzieć na jednym z wieców wyborczych.
Sąd wyznaczył na poniedziałek termin w sprawie pozwu w trybie wyborczym. Rafał Trzaskowski, pytany o sprawę, określił pozew mianem kuriozum, a wybory prezydenckie czekają nas 28 czerwca.
Doktor Jerzy Bukowski podkreśla, że każdy wyrok skazujący byłych funkcjonariuszy komunistycznego aparatu represji to oddanie sprawiedliwości walczącym o wolną Polskę i tym, którzy robili wszystko, abyśmy pozostali pod kremlowską kuratelą.
W piątek sąd apelacyjny w Katowicach utrzymał wyrok 3,5 roku więzienia dla byłego zomowca oskarżonego o strzelanie w grudniu 1981 roku do górników z kopalni Wujek. Chodzi o zatrzymanego w ubiegłym roku w Chorwacji Romana S.
W grudniu sąd okręgowy wymierzył S nieprawomocnie karę 7 lat więzienia i złagodził ją o połowę na mocy ustawy amnestyjnej. Prokurator IPN domagał się 10 lat więzienia.
Nie zgadzał się też z kwalifikacją prawną przyjętą przez sąd, który uznał, że czyn S nie stanowił zbrodni przeciwko ludzkości. Obrona wnosiła o umorzenie postępowania, uniewinnienie lub łagodniejszą karę.
Sąd apelacyjny nie uwzględnił obu apelacji. Sprawę komentuje rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie, dr Jerzy Bukowski.
Każdy wyrok skazujący byłych funkcjonariuszy aparatu represji komunistycznego państwa, jakim była Polska Rzeczpospolita Ludowa, de facto sowiecka kolonia, jest optymistyczny. I cieszę się bardzo, że coraz więcej takich wyroków zapada i że Instytut Pamięci Narodowej dba o to, abyśmy rozliczali przeszłość nie po to, żeby się mścić na kimkolwiek, ale żeby oddać sprawiedliwość zarówno tym, którzy walczyli o niepodległość Polski w latach 44-89, jak i tych, którzy tej niepodległości nie chcieli i robili wszystko, abyśmy dalej pozostali pod kremlowską kuratelą.
S był ścigany europejskim nakazem aresztowania. Chorwacja wydała go Polsce w maju ubiegłego roku. Jego proces przed sądem rozpoczął się we wrześniu.
Większość członków plutonu specjalnego ZOMO, którzy odpowiadali za strzelanie do górników z Wujka, została osądzona już wcześniej.
Były wieloletni przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność Kazimierz Grajcarek mówi, że budowę elektrowni jądrowej w Polsce powinno poprzedzić referendum.
Nasz kraj ma własny nośnik energii, a elektrownia atomowa uzależniałaby nas od obcych państw, podkreśla były związkowiec. Kazimierz Grajcarek dodaje, że ewentualne powstanie takiej elektrowni powinno być uwarunkowane zgodą społeczną i uregulowaniem sprawy kosztów w przypadku jej awarii.
To nie jest ważne, za co wybudujemy elektrownię jądrową, skąd weźmiemy na to pieniądze. To nie jest ważne nawet kto to będzie budował. Najistotniejszą rzeczą jest to, żeby ludzie tam, gdzie ta elektrownia będzie budowana, wyrazili na to zgodę i żeby środki wtedy, kiedy elektrownia jądrowa ulegnie awarii, tak jak na przykład w Fukushimie, czy w Czarnobylu, czy gdziekolwiek, żeby te środki na usuwanie szkód nie pochodziły z budżetu państwa, czyli z naszych środków.
Kazimierz Grajcarek podkreśla, że budowa elektrowni jądrowej za zgodą społeczną powinna wiązać się z jednoczesną budową kopalni paliwa jądrowego, tak by Polska nie była uzależniona od innych państw.
Sprawa budowy elektrowni atomowej ma być omówiona przy okazji wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych, która odbędzie się w najbliższą środę.
Według mediów Stany Zjednoczone mogą zapewnić nam technologię i wykonanie oraz kredyt na budowę elektrowni. W ocenie ministra klimatu Michała Kurtyki budowa elektrowni powinna ruszyć w 2026 roku, pierwszy reaktor w 2033.
A teraz Toruń w sanktuarium pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II rozpoczęła się nowenna do świętego Andrzeja Boboli w intencji zbliżających się wyborów prezydenckich.
Przez 9 dni wierni będą modlić się za wstawiennictwem tego męczennika o wybór kandydata, który będzie reprezentował wartości katolickie. Nabożeństwo będzie odbywało się po mszach świętych o godzinie 7, 12 oraz 18.
Kustosz sanktuarium ojciec Andrzej Laskosz wyjaśnia, dlaczego właśnie Andrzej Bobola został wybrany, by wstawiał się za wyborem nowego prezydenta.
Święty Andrzej Bobola jest wyjątkowym świętym dla Polaków. Najbardziej umęczony spośród męczenników polskich. Znamy jego doskonale historię i to jest ten święty, który sam wskazywał na to, że on jest patronem polskim i za Polską się wstawia u Pana Boga, więc tym bardziej wierzymy, że to jego wstawiennictwo da nam wyjątkowego prezydenta.
W toruńskim sanktuarium trwa również akcja modlitwa i post. Polega ona na wybraniu jednego dnia i poszczeniu o chlebie i wodzie w intencji dobrego wyboru Polaków.
Udział w akcji należy zgłosić telefonicznie pod numerem 693-168-247 lub poprzez e-mail sanktuarium@radiomaryja.pl.
Władimir Putin chce zdestabilizować Zachód i skłócić państwa NATO, tak uważa rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.
Odniósł się w ten sposób do artykułu autorstwa prezydenta Rosji na temat II wojny światowej, który ukazał się na łamach jednego z amerykańskich magazynów.
Władimir Putin zarzuca w nim europejskim politykom, w szczególności Polsce, że chcą zamieść pod dywan układ monachijski z 1938 roku.
Rosyjski przywódca twierdzi, że nasz kraj był cichym sojusznikiem Adolfa Hitlera w kwestii rozbioru Czechosłowacji.
Stanisław Żaryn ocenia, że to ciąg dalszy fałszowania historii II wojny światowej.
Ten tekst właściwie pomija zupełnie kwestie współpracy nazistowskich Niemiec i sowieckiej Rosji, pomija zupełnie wspólny atak na Polskę, próbuje manipulować aneksją Republik Bałtyckich. Wszystko po to, by wykazać, że Związek Sowiecki i jego historia to tylko chlubne przykłady działania na rzecz wolności i demokracji w Europie. To wszystko ma kluczowe znaczenie dla współczesnej Rosji, bowiem widzimy, że Kreml, budując mit wielkiej wojny patriotycznej, stara się pokazać, że to Kreml ma dzisiaj prawo stać na straży pokoju.
Układ monachijski podpisały Wielka Brytania, Francja, Niemcy i Włochy. Pozbawiał on Czechosłowację części jej terytorium.
W wyniku układu Niemcy uzyskały pas ziemi na pograniczu czesko-niemieckim, nazwany krajem sudeckim.
To były wiadomości w Radiu Maryja.